Witam Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 378. Ja nazywam się Damian Pelucha, aka Dachman, i ze mną jest Ryszard Chojnowski, aka Rysław.
Dzień dobry, Ryszard. Dzień dobry wieczór, witam cię, Damianie.
Jak się czujesz, prawda, prawie w nowej generacji? To jest, właściwie można powiedzieć, że Nintendo anulowało poprzednią generację swoją i zaprezentowało ją w nowej formie, już całkowicie przenośnej, hybrydowej. Jak tam czujesz się, prawda, już teraz spojrzę na zegarek, 5 dni po premierze Nintendo Switch.
Akceptuję tę nową generację w całej rozciągłości, chociaż cierpię jeszcze na parę chorób wieku dziecięcego, to wydaje mi się, że to może być przyszłość i że Nintendo trafiło w żyłę złota. Potencjalnie, oczywiście wszystko się może jeszcze popsuć, bo Nintendo ma swoje dziwne ruchy i potrafi zepsuć nawet najlepszą rzecz, to tak. Przynajmniej tak przeszłość pokazuje, ale jestem dobrej myśli, w Switchu jestem może nie zakochany, ale bardzo, bardzo mi się ten sprzęt podoba. No i pewnie dzisiaj będziemy głównie o Switchu rozmawiać, bo bez tego kontynuujmy.
Jesteśmy tak zwanymi early adopterami, czyli po prostu w dniu premiery konsoli je nabyliśmy. Tam widziałem wspaniałe zdjęcie, na którym chyba pozowałeś razem też z edycją specjalną Zeldy, tak. Znaczy Breath of the Wild, więc będziemy na pewno o niej wspominać. W ogóle temat po prostu Switcha jest przez ostatnich kilka tygodni, a teraz już wiadomo, prawda, już każdy ma tego Switcha, kto chciał mieć, więc oprócz, prawda, wszędzie na świecie jest niedobór, prawda, jeśli chodzi o Switcha, w Polsce
oprócz
jest tego tak mnóstwo na półkach. Podoba mi się nawet te memy, które powstają, prawda, czy na Reddicie pojawiają się historie, że po prostu jeśli chcesz kupić Switcha, to do Polski, tu nie ma problemu.
Ale z Wii było tak samo. Ja pamiętam premierę Wii. Na premierę Wii akurat byłem w Irlandii, byłem w Cork. Byłem wraz z żoną, byliśmy u przyjaciół i moja kochana żona postanowiła zrobić mi prezent i w dzień premiery zerwała się szybko z samego rana i pobiegła do sklepu, ale była ogromna kolejka i tylko wcześniejsze zapisy pozwalały Wii kupić, więc wróciła bez Wii. Natomiast tego samego dnia zadzwoniłem do kolegi w Polsce, który w Media Markcie w Katowicach był jedynym kupującym Wii i kupił zarówno Wii, jak i Twilight Princess i czekało na mnie po powrocie, więc...
Tak, ale to zawsze się tak mówi, że prawda jest ten, że w Polsce się po prostu Nintendo nie sprzedaje. No fakt, ale zawsze się to mówiło w kontekście takim, że po prostu żaden oficjalny dystrybutor no, nie kwapi się, żeby na przykład dostarczyć czy odpowiednią liczbę gier, czy odpowiednią liczbę sprzętu na polski rynek, ale później się okazuje, że właśnie ten sprzęt jest, nie schodzi. Ale oczywiście to jest tylko taka anegdota, bo to oczywiście o niczym nie świadczy. No,
ale Nintendo ma taki problem z Polską, że Nintendo jest do obsługi polskiego rynku nieprzygotowany w ten sposób, że nie przedstawia odbiorcy potencjalnemu produktu dostosowanego do polskich realiów. Zarówno Sony, jak i Microsoft zorientowali się, że jeśli chcą zaistnieć na polskim rynku, no to musi być zaktualizowany i system po polsku, i muszą być gry po polsku szczególnie. I polski odbiorca woli kupować gry po polsku, gry z polskimi instrukcjami co najmniej, gry w polskich pudełkach. I ja wiem, że oczywiście jest grupa fanatycznych zwolenników wersji angielskich, ale oni są w absolutnej mniejszości. 90% graczy, którzy idą do sklepu, woli kupić grę po polsku, nawet jeśli ona ma jakieś pewne niedoróbki, co oczywiście też się zdarza. I Nintendo tego nie rozumie w ogóle. Znaczy, albo po prostu nie sądzi, że Polska jest potencjalnie dużym rynkiem. Wydaje mi się, że się myli w tym względzie, ponieważ to jest taki samonapędzający się krąg. Nie wejdziemy do Polski, czy też na inne rynki, powiedzmy, nie wiem, takie jak Czechy, takie jak kraje skandynawskie, bo tam też chyba Nintendo średnio wszędzie, dlatego, że jest za mało odbiorców. Odbiorców jest za mało, ponieważ nie mamy dostosowanego produktu, a produkt nie mamy dostosowanego, dlatego, że Nintendo nie weszło. I tu mamy takie zaklęte koło, które trzeba by jakoś przerwać. Nie wiem, czy my tego doczekamy, czy my doczekamy wejścia Nintendo, chociaż tak naprawdę gdyby wykorzystać jeszcze nawet sentyment, który ludzie mają do marki, bo przecież w Polsce swego czasu Nintendo, w zasadzie nie Nintendo, a Pegasus było potęgą. sprzedawało się tony kartridży i to oczywiście to była licencjonowana, czy też nawet nie wiem, czy licencjonowana, czy kradziona wersja NES-a i później Super NES-a, ale Pegasusy w Polsce w latach, na początku lat 90. rządziły absolutnie i były alternatywą dla Commodore'ów i Amik i wczesnych PC-tów. I później to jakoś zamarło. I szkoda,
czy wiesz, no, Pegasus nigdy nie był tak jak zauważyłeś, właśnie oficjalny. To była po prostu chińska, znaczy podróbka, to tak brzmi dziwnie, ale no Pegasus był podróbką Nintendo. Nawet później chyba ci sami ludzie, którzy sprowadzili
Bob Mark.
Oni chyba nawet próbowali z podróbką, czy nawet nie z podróbką, tylko chyba już nawet próbowali oficjalnie wprowadzić na rynek chyba Sega Mega Drive, ale mogę się mylić. Tak. Więc że po prostu mieli jakieś kłopoty. Okazało się, że po prostu w pewnym momencie zrezygnowali z rynku konsolowego i zdaje się stworzyli Hopkole, która jest hitem sprzedażowym do dziś, prawda? Więc zupełnie odbili się od rynku konsol, ale to, no, Pegasus był zdecydowanie wcześniej, tylko że Pegasus po prostu też miał tą zaletę, że kartridże były bardzo tanie i ja pamiętam te stragany, te wszystkie ryneczki, które były pełne tych żółtych plastików z pięknymi grafikami, które w zupełności, wiesz, wystarczały, żeby nas, wiesz, przyciągnąć te kartridże, ale wcale nie musiały oznaczać, że cokolwiek, co jest na tej grafice, znajdzie się na tym kartridżu. Prawda? I jeszcze te zestawy takie, nie wiem, 128 gier, 1000 gier na jednym kartridżu.
Wiesz, to była jedna gra często po prostu z delikatnymi zmianami. Tak,
tak, jakaś pewnie ktoś linijkę kodu zmienił, tak. 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 I kolor się zmieniał spodni, prawda, Mario z czerwonego na zielony. No, to były takie czasy. Jeszcze do niedawna były jakieś podrygi, bo były jakieś firmy, które robiły taką oficjalną dystrybucję Nintendo w Polsce. Pamiętam, że chyba Nintendo 3DS to miało nawet no, taką całkiem poważną premierę w Polsce i zaproszono dziennikarzy i to była jakaś taka, wiesz, impreza z pompą. Nawet był jakiś wodzirej, konferencjer, który specjalnie o grach nie miał pojęcia i rzucał jakimiś czerstwymi dowcipami, ale to wszystko wyglądało na poważne podejście do próby zaistnienia na polskim rynku. No oczywiście to się okazało nieskuteczne. Moim zdaniem właśnie ze względów na tych, o których wspomniałeś, że to nie tylko trzeba po prostu zaznaczyć swoją obecność, no trzeba po prostu wyjść do tego polskiego klienta. Tak jak na przykład Sony robi. No Sony nawet specjalnie teraz nie reklamuje, prawda? Nie robi, znaczy nie reklamuje, w sensie nie krzyczy głośno, patrzcie, wszystkie nasze gry, wszystkie nasze ekskluzywne tytuły są w pełni zlokalizowane. Bo ja na przykład byłem zaskoczony, bo parę dni temu złamałem się, tak? Sięgnąłem po Horizon Zero Dawn i pierwsze, co zrobiłem, prawda, tak, tylko ma z fizyką na bakier, ale możemy o tym wspomnieć, jak będziemy o Zeldzie rozmawiać. Wrzuciłem płytkę do napędu, zainstalowało się, odpalam i mam trzy języki do wyboru, angielski, polski, rosyjski. Tutaj kupując w Irlandii. Ja nie wiem, czy po prostu, wiesz, to jest kwestia tego, że prawda, te same płyty są tłoczone tu i na wyspach, na przykład ze względu właśnie na liczbę, prawda, naszych braci i sióstr tutaj na wyspach, właśnie na tych zielonych wyspach, ale no to jest to, że po prostu mnie to automatycznie, wiesz, zachęca do gry. No ja lubię po prostu polski dubbing. Nie jestem takim, wiesz, purystą jak niektórzy, że musi być angielski i tak dalej. Ja lubię sobie czasami przełączać, wiesz, między tym a tym, ale to jest właśnie to. Ktoś jak szuka na przykład, tak Torment, jaka to jest gra, powiedzmy, to nie o to chodzi, jaka to jest gra, ale sam fakt, że została zlokalizowana i nawet, że rzucono te nazwiska takie wielkie, które, powiedzmy, to jest tylko taki, tak?
Nie chcę nic mówić na ten, ale powiem tak, to nie jest dobre tłumaczenie.
No to jest takie...
Tam jest tyle błędów.
Mocno własne, tak.
Tam jest tyle niedociągnięć. Nie wiem, kto to tłumaczył. Mm-hmm. Ale to jest, troszkę pograłem i tam widać, znaczy jestem w stanie powiedzieć, że co najmniej trzy różne osoby to tłumaczyły, które nie miały kontaktu ze sobą, bo są różne nazwy na różne sposoby tłumaczone i to jest, no cóż, ja będę grał po angielsku.
To jest ciekawe, że ta gra jest tak przepakowana tekstem, że to jest taka gra paragrafowa niemal, z lekkim takim interfejsem w postaci gry RPG, że właściwie w pewnym momencie to nawet, znaczy wydawałoby się, że to się rzuci w oczy, ale jesteś tak zasypany tekstem, że mi się wydaje, że większość osób nie zwraca na to uwagę i uwagi i no twoje wytrawne, sprawne oko zawodowe, no od razu, prawda, wyłapuje, no momentalnie wszystkie takie rzeczy, ale myślę, że po prostu dla takiego przeciętnego odbiorcy to jest ważne, że jest po prostu gra w pełni zlokalizowana I nawet jeśli tam nie wszystko jest tak doskonale przetłumaczone, to jest wystarczająco dobrze, żeby po prostu ich do gry zachęcić. No i to jest ważne, żeby po prostu zrobić polską wersję gry. I no, wiadomo, że Nintendo robi też takie gry, w których ta lokalizacja o tyle jest mniej istotna, że tam jest większy nacisk położony na mechanikę niż na przykład na fabułę, prawda? No bo czy w Mario jest potrzebne, wiesz, tłumaczenie wszystkiego na polski? No pewnie nie. No, to samo z Mario Kart, to samo z Super Smash Bros. To są wszystko takie gry, które po prostu intuicyjnie wiesz, co masz w nich robić. Intuicyjnie wiesz, że łapiesz za tego pada minuta, dwie i już tak jak wiesz, easy to learn, hard to master. Nie? Tak. Że po prostu jest naprawdę bardzo...
Jak gry Blizzarda.
Tak. Dlatego, ale wracając właśnie do Switcha, no, ja się w ogóle bardzo cieszę, że ta konsola została tak ciepło przyjęta. No, z jednej strony wiadomo, że to jest Nintendo, więc oni nie muszą, prawda, specjalnie się tak starać, jakby to była jakaś nowa firma, która wprowadza nowy sprzęt na rynku. No bo widzieliśmy, co Nvidia próbowała zrobić z relatywnie podobnym sprzętem, Nvidia Shield, i się nic im nie udało, prawda, no, rozpromować tego. No, pewnie kilka osób kupiło ten sprzęt. No i tyle. A tu mamy coś, co jest właściwie niemal takim gadżetem, prawda? No, i okazuje się, że ta cała gadżetowość, że wszystko, co oni sobie wymyślili, no fantastycznie się sprawdza i każdy sobie chwali, poza małymi, drobnymi rzeczami, w ogóle samą ideę tej konsoli, prawda? No, więc zapytam cię, drogi Jarosławie, jak często grasz, prawda, w konsoli wersji takiej przenośnej, a jak często, prawda, wrzucasz sobie ją do tej stacji dokującej i grasz na telewizorze?
W większości gram w wersji na telewizorze, w stacji dokującej i się sprawdza bardzo dobrze, ale czasami jest tak, że biorę i gram w łóżku, a teraz byłem przez dwa dni w Warszawie i grałem w podróży i to jest najlepsze tak, że zatrzymuję grę, wciskam przycisk uśpienia i biorę konsolę i później wciskam przycisk uśpienia podobnie i ona jest dokładnie w tym samym momencie. Nic nie trzeba czekać na wczytywanie jakieś czy cokolwiek. No i gram sobie normalnie, później wracam do domu, wkładam do doka, jestem w tym samym miejscu, znaczy cały czas jakby mam pewne postępy, tak. Nie rozstaję się z grą, to jest fantastyczne i to naprawdę działa. To nie jest tak, że wkładam konsolę do doka, czekam parę minut, żeby to się zaktualizowało, coś, nie wiem, pobrały jakieś pliki, po prostu wkładam, od razu jest na ekranie telewizora, podnoszę konsolę, od razu, nie, po sekundzie mam na tym tablecie. Mogę grać jak na kieszonce, czyli po prostu trzymając w ręku, mogę postawić sobie tę konsolę na stole czy jakiejś innej powierzchni i traktować ją jako telewizor, trzymając Joy-Cony w ręku. Mhm. I to jest naprawdę wygodne, to działa. Czyli jakby główna cecha, główna zaleta, którą ta konsola była promowana, sprawdza się i to sprawdza się znakomicie. To jest naprawdę coś, co działa, coś, co ma sens, coś, co ma przyszłość, moim zdaniem.
Mimo w ogóle tej konstrukcji nawet nie myślę, przynajmniej ja ani przez chwilę nie pomyślałem o Switchu jako o tablecie, prawda, z dodatkowymi kontrolerami. Że no, udało im się właśnie stworzyć taki produkt pomiędzy, prawda, pomiędzy no właściwie to jest i to, prawda, i konsola przenośna, i konsola stacjonarna. Ale no, nie wiem, czy to jest też kwestia, prawda, mocy obliczeniowej, że jest mocniejsza niż konsola przenośna, ale jest słabsza niż konsola stacjonarna, że ja jakby tak właśnie myślę o niej, tak jakby to była taka coś innego, coś takiego, co rzeczywiście sprawia, że ja znowu wróciłem do takiego grania, no tak jak powiedziałeś, w łóżku na przykład. Tylko ja mam taki problem, że rzeczywiście jak leżę i trzymam ręce w powietrzu, to mi bardzo szybko drętwieją. Po prostu krew mi spływa z dłoni i momentalnie, prawda, muszę sobie szukać innego sposobu na trzymanie konsoli. No wiadomo, że ta nóżka nie pozwala, żeby na przykład oprzeć sobie o brzuch, trzeba to czymś twardym to jednak położyć. Same kontrolery no są ciekawe. W ogóle nie wiem, wydaje mi się, że tak dużo już powiedziano, tak wszystko powiedziano o Switchu, że prawda, nawet jakbyśmy powiedzieli te wszystkie takie ciekawostki, które ostatnio się pojawiły a propos właśnie takich technicznych rzeczy, to też ludzie o tym słyszeli, no ale myślę, że możemy o paru wspomnieć. I przede wszystkim, czy miałeś jakieś problemy techniczne z Switchem?
Żadne.
Czy,
Żadnych,
tak?
Żadnych.
Wszystko u mnie działa, tak?
Znaczy, wiesz, to jest tak, że jak sprzedało się pewnie blisko 2 miliony Switchów na razie, bo sprzedało się prawie 400 tysięcy w pierwszego dnia w Japonii, nie wiem ile w Stanach, ale też bardzo dużo. W Europie, w Anglii i Francji bardzo dużo się sprzedało.
W Anglii chyba 80 tysięcy.
Na pewno się sprzedało, proszę, w Anglii 80 tysięcy, tak. We Francji 108 chyba tysięcy pierwszego dnia. To jakby było najmocniejsze otwarcie Nintendo od bardzo, znaczy na pewno lepsze niż Wii U. I jestem przekonany, że Switch się sprzeda tak znacznie, znacznie lepiej niż Wii U. Zresztą jest lepiej, brzydkie słowo, targetowany, tak? Jest lepiej dobrany od potencjalnego odbiorca i nie trzeba wymyślnymi sloganami przekonywać odbiorcy do tego, co jest główną zaletą konsoli, bo w przypadku Wii U było to, że mamy dwa ekrany, że możemy sobie grać na tym naszym ekranie, zwalniając telewizor, i ten dodatkowy ekran będzie pełnił jakieś inne funkcje jeszcze, ale tak naprawdę to nie wychodziło w praniu. Jakby trzeba było dużo pracy w dostosowaniu oprogramowania i dużo pracy w, nie wiem, przekonanie graczy, że to ma sens. I tak naprawdę to sens średni miało, ponieważ jak się grało na padzie, to się patrzyło na pad i nie patrzyło się na telewizor i odwrotnie.
Tak.
więc...
Słyszałem, że w ogóle jeden z powodów, dla którego zrezygnowali z ekranu dotykowego i w ogóle z wykorzystania padletu w Wii U, w Zeldzie, tej Breath of the Wild, właśnie było to, że po prostu w momencie, kiedy jednak musisz oderwać z tego od ekranu głównego, spojrzeć na dół na ten interfejs, który byłby specjalnie przystosowany, prawda, ta mapa i tak dalej, to wszystko się wydaje ma sens, ale oni jakoś to tłumaczyli właśnie, że w takiej grze jak Zelda cały czas jednak wszystko się dzieje na ekranie i to jest ciekawe. No, ale ja na przykład miałem parę problemów, znaczy mam parę, to są drobne rzeczy, ale to są rzeczywiście rzeczy, o których też wspomniano w tych wszystkich filmach, które się pojawiły, czyli jest pewien delikatny, ja to nazywam mikroluz na prawym Joy-Conie, to znaczy, że kiedy on jest właśnie wsunięty w tą szynę, czy w tym tak zwanym gripie, czyli w tym takim uchwycie na Joy-Cony, lub po prostu w szynie tej bocznej na ekranie, w tym, kiedy on jest w tym trybie takim przenośnym, to jest taki mikroluz po prawej stronie, a nie ma go po lewej. I
no to ciekawe, bo ja mam dwa switche w ogóle, wiesz, i oba działają bez problemu żadnych.
Mi się wydaje, że po prostu to jest kwestia tego plastiku, bo on się też może ścierać, może też wyrabiać, bo szyna jest metalowa i tutaj no nic się nie może, prawda, zużyć szybko, a jednak to te wkłady, no nie wiem, jak to powiedzieć, te nie wiem, czy szyna jest akurat na Joy-Conie, a prowadnica jest na ekranie, nie wiem, jak to fachowo określić, ale jedna część jest plastikowa i mi się wydaje, że to może się trochę zużywać, ale to jest coś, co, prawda, w samej grze nie przeszkadza, ale to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest, na początku myślałem, że to nie ma znaczenia, ale jednak kiedy schowasz na przykład, nie wiem, konsolę pod półkę w zadokowaną, za telewizor, jesteś zbyt daleko od ekranu, to faktycznie lewy Joy-Con przestaje funkcjonować poprawnie i ja miałem wrażenie, że może trzeba po prostu włożyć do uchwytu i ten uchwyt, przez to, że on jest tak skonstruowany, może będzie działał też jako dodatkowa antena. No niestety tak się okazało, że nie za bardzo i ja na początku myślałem, że to jest taki, wiesz, się śmiałem, że to wiadomo, że ktoś bardzo przewrażliwiony, może to są ci tacy ludzie, którzy są wrażliwi na fale elektromagnetyczne czy tak dalej, nie, tam noszą te takie kapelusze aluminiowe. Oni wyczuwają takie rzeczy i, prawda, jak schowają sobie, prawda, za plecami Joy-Cona, to po prostu przestaje działać, bo oni zasysają całą tą energię. Nie, to faktycznie jest problem, bo wiesz, no, w momencie, kiedy, prawda, sterujesz postacią i nagle ona w ferworze walki przestaje reagować albo gdzieś biegnie, no to jest problem. Ale ja widziałem jeden w ogóle jakiś sposób bardzo ciekawy, że chłopak rozebrał kontroler i dolutował kawałek druciku, który też działa jako antena i fenomenalnie to poprawiło w ogóle sygnał. I prawda, testował gdzieś, mówi, 4 metry odszedł od konsoli, wiesz, siadł na oknie, gdzieś po prostu schował za plecami i wszystko działało. No, więc jest jakby sposób na zrobienie tego. Ja rozumiem, że ten problem w ogóle nie dotyczy posiadaczy Pro Controllera.
Znaczy ja gram głównie, jak w domu gram, to gram na Pro Controllerze.
No właśnie. I słyszałem, że nie jest bardzo wygodny, ale chyba też triggery też są chyba, nie są analogowe, prawda?
Nie są analogowe, są cyfrowe, co pewnie może być problemem przy grach wyścigowych albo, no nie wiem przy czym jeszcze, chyba tylko przy grach wyścigowych i ewentualnie strzelankach niektórych, gdzie jest czułość spustu, ale w innych grach nie sądzę, żeby to był jakikolwiek problem. Zresztą testowałem jedną wyścigówkę, czyli Faster MX, i no, tylko, że tam się nie przyspiesza akurat tymi spustami, tylko przyciskiem A. A w ogóle gra wygląda i działa obłędnie. Także to jest jakby
ktoś... A testowałeś w wersji split screen na przykład, nie?
Nie,
na 4?
Jeszcze nie. Ale czytałem raporty, z których wynika, że gra cały czas trzyma 60 klatek, więc to jest takie techniczne cudeńko, ale wiesz, to zrobiła firma Shinen, to jest niemiecka firma składająca się z dawnych wyg sceny, demo sceny, jeszcze amigowej.
To są goście, słyszałem, że to miała być jakaś mała gra, prawda, niezależna, ale nie wiem, czy ze względu na to, że po prostu ta biblioteka tytułów na Switcha nie jest tak duża, jakby upgrade'owano ten tytuł do prawie pełnego tytułu. Znaczy on mniej kosztuje chyba, nie? No kosztuje 10 funtów?
Chyba coś takiego, ale to jest reedycja gry Fast Zero z Wii U, tylko jakby z poprawioną grafiką, z nowymi efektami i tym podobne. I Shinen, to są mistrzowie kodu po prostu. Cała gra zajmuje w ogóle niecałe 900 megabajtów. I wygląda...
Czyli nie musiałeś jeszcze dokupować karty, prawda?
Dodatkowo. Ale kartę dokupiłem już wcześniej, tak pro forma, także mam 256. na wszelki wypadek, ale szczerze powiedziawszy nie widzę, żeby ona była w najbliższym czasie jakoś szczególnie potrzebna. Ja mam nadzieję na to, że w końcu przy kolejnej aktualizacji oprogramowania systemowego zostaną wprowadzone pewne poprawki, które naprawią ewidentne niedociągnięcia Nintendo, jeśli chodzi właśnie o sam system, czyli chociażby niemożność kopiowania stanów gry. To jest totalną głupotą, ponieważ nie daj Boże, coś się stanie z konsolą i kaput stany gry, tak? Już trzeba będzie wszystko od początku zaczynać. Nie można ich... Znaczy powinna być albo możliwość skopiowania na kartę pamięci, czy też na kartę microSD, albo możliwość wysłania w chmurę jakąś, albo coś jeszcze innego, no ale nie może być tak, że stany są przywiązane do konsoli, bo to nie ma zupełnie żadnego sensu. Gdyby jeszcze można było zrobić tak, że stany gry są przypisane do kartridży, na których dostarczane są gry, jak w przypadku innych konsol, jak 3DS-a, jak DS-a, jak Game Boy Advance'a i tak dalej, to byłoby jeszcze akceptowalne. Ale tu jeszcze mamy dodatkowo oprócz kartridży, mamy też wersje cyfrowe. No i powinna być możliwość kopiowania tych stanów. Inna rzecz, której nie ma i kolejne głupie niedociągnięcie, to jest brak obsługi słuchawek Bluetooth. Oczywiście Switch obsługuje Bluetooth, no bo i Joy-Cony i Pro Controller działają na Bluetooth, ale nie wiadomo czemu nie ma obsługi słuchawek, co jest głupie po prostu.
Znaczy, wydaje mi się, że po prostu Nintendo... jakby ich sposób rozumowania jest taki, że jeśli to nie jest bardzo, znaczy jeśli to nie jest potrzebne do gry, czy jest jakimś dodatkiem i ten dodatek jest taki właśnie bardzo opcjonalny, jak na przykład, no nie wiem, no i oni sobie zakładają, że na przykład ten procent ludzi, którzy mają takie słuchawki na Bluetoothie, to będzie tak mały, że się nie opłaca.
Ale czy nie, ale co, teraz słuchawek jest mnóstwo, przecież plus jakby gra z takimi słuchawkami jest znacznie wygodniejsza niż... uwiązanie się kablem, zwłaszcza jeśli chcesz postawić, nie wiem, na przykład lecisz samolotem, jedziesz sobie pociągiem, chcesz sobie na stoliczku postawić konsolę i grać i mieć możliwość chociażby odchylenia się na siedzeniu, a nie trzymania głowy tyle, ile pozwala kabelek, bo można wetnąć ten kabelek tylko do samej konsoli, zarówno Joy-Cony nie mają portu mini jack, jak i Pro Controller też nie ma portu mini jack, a przypomnijmy, że zarówno pad do Xboxa, jak i pad do PlayStation 4 port mini jackowy posiada, co pozwala siedzieć sobie z dala od telewizora i grać spokojnie, mając dźwięk w słuchawkach. A tutaj Nintendo nie pomyślało, ale jestem akurat co do tego, to jestem przekonany, że to się zmieni. Tak samo jak zostanie wprowadzona obsługa tych wszystkich serwisów strumieniujących treści, jak YouTube, jak Netflix, jak Hulu. Zresztą dzisiaj już pan Phil Zamey zapowiedział, że wszystkie te serwisy pojawią się prędzej czy później na Nintendo, ale to nie jest dla nich na razie priorytet, bo priorytetem są gry, no i dobrze.
No zdecydowanie, znaczy Nintendo po prostu jest taką ciekawą firmą, która nie ogląda się na innych. Znaczy częściowo na pewno są świadomi tego, co się dzieje na rynku, ale nie obchodzi ich wyścig zbrojeń, czyli po prostu...
Zbrojeń, to prawda.
Tak, nie robią konsoli, która będzie najmocniejsza na rynku, to nie będzie kolejne Scorpio, to nie będzie PlayStation 4 Pro, to po prostu będzie konsola, która wprowadza inny sposób grania, prawda, na tym. To ja szczerze mówiąc, to jeszcze nie update'owałem w ogóle systemu. Nie podłączałem jej w ogóle do internetu, nie update'owałem, prawda, też nie patchowałem Zeldy, bo jestem ciekawy po prostu, jak ta gra będzie chodzić bez tych wszystkich dodatków. No i też sama kwestia tego, że w tym momencie nie ma absolutnie żadnego, no żadnej gry, znaczy, nie no, pewnie są. Właśnie to możemy nawet powiedzieć, jakie tam gry na przykład mają multiplayer obecnie, który działa, ale w tym momencie ja po prostu nie mam żadnej takiej innej gry, w którą gram oprócz Zeldy, która by wymagała na przykład, nie wiem, kontakt z innymi graczami. No sam fakt, że podobno i tak to ma być rozwiązane w postaci osobnej aplikacji na telefony, no i nadal, że stosuje się friends kody.
To zostanie ciekawe, zmienione, tak? Że to początkowo już też zapowiedziano, że będzie można dodawać znajomych przez sieci społecznościowe, czy tam inny sposób, tak? To jakby to jest wszystko na sam początek widać, znaczy może niekoniecznie, ale można mieć wrażenie, że tak naprawdę ta marcowa premiera jest wybadaniem rynku, zobaczeniem, jak on zareaguje na konsolę, a największe takie największe pchnięcie marketingowe to będzie w tym roku na zimę, na sezon świąteczny, kiedy pojawi się Mario, kiedy już będzie znacznie więcej gier, kiedy system będzie już prawdopodobnie po 3 czy 4 aktualizacjach, tak. I Switch będzie już mocno osadzone i na rynku i wtedy będzie takie bardzo mocne pchnięcie marketingowe. Zresztą mamy E3 niedługo i Nintendo prawdopodobnie będzie mieć dużo rzeczy do ogłoszenia. Jestem przekonany, że zapowiedzą wirtualną konsolę, tak, Virtual Console i no bo to jest sprzęt, który idealnie się do tego nadaje po prostu. Na przykład móc zagrać w klasyki z Super Nintendo czy z Nintendo 64, czy z GameCube'a. Ile ja bym dał za to? Znaczy mimo, że mam GameCube'y, nawet 2, ale móc zagrać sobie w
Luigi Mansion. Ale GameCube przenośny? Bajka.
No kurde, to jest marzenie. Przy na GameCube'a jest tyle fantastycznych gier, to byłaby rewelacja móc grać w nie.
Tylko obawiam się, że w dzisiejszych czasach to kwestia tych licencji, szukanie, wiesz, nie wiem, no, jakichś pozwoleń, żeby wydać te gry ponownie na niby to nowej konsoli.
Ale w przypadku gier Nintendo nie ma żadnego problemu, bo Nintendo gry może wydawać, a najlepsze gry na GameCube'a to jednak chyba są gry właśnie od Nintendo, czyli wspomniany Super Mario Sunshine.
Ja bym chciał po prostu w Rogue Squadron pograć.
Rogue Squadron, no, to by było też super. To by było super.
Było naprawdę... Nie wiem, czy akurat w takiej formie... Bo próbowałem wrócić niedawno do Eternal Darkness.
O, też.
Ale ona się troszeczkę zestarzała, jeśli chodzi o grafikę. Ale tak sobie myślę, że na małej konsoli, gdzie to wszystko byłoby jednak troszeczkę mniejsze, czyli nie zwracałbyś uwagi tak na braki w poligonach rozdzielczości, to mogłoby nadal... cieszyć. No zresztą jest mnóstwo fajnych gier, które po prostu z poprzedniej generacji mogły spokojnie
Metal Gear,
Twin
Snakes na przykład.
Nie, naprawdę jest potencjał, tylko właśnie jest kwestia tego, czy Nintendo będzie chciało rozbudowywać tę konsolę, jeśli chodzi o te dodatkowe możliwości, bo Virtual Console, jakieś tam dodatkowe właśnie YouTube, tak jak powiedziałeś, Netflix, to się pojawi prędzej czy później. Ja bym chciał, żeby na przykład dodano możliwość blokowania konsoli, na przykład, nie wiem, jakimś prostym pinem lub jakimś, wiesz, no, ja wiem, że to nie jest telefon, na którym, prawda, masz, prawda, wiadomości, zdjęcia, nie wiadomo co, ale jednak mimo wszystko warto byłoby pomyśleć o czymś takim, nie?
To też prawda.
Ewentualnie jeśli konsola, znaczy konsola nie ma 3G ani nic takiego, ale przydałaby się jakaś taka funkcja, nie wiem, znajdź mojego Switcha, jakby ci gdzieś się zapodział, w domu na przykład, bo to też jest tak. Powinno być też tak, na przykład znajdź mojego Joy-Cona, bo ci się gdzieś odepnie i może ci gdzieś wpaść i tak dalej. No, jest parę rzeczy, ale to są oczywiście tak absolutnie mało istotne elementy tego wszystkiego. Najważniejsze są gry i jak na razie, no, z grami jest taki problem, że większość gier to albo są remake'i, albo to są gry, które na przykład wyszły na Wii U już. I sam fakt, że na przykład Zelda Breath of the Wild to jest tak naprawdę gra tak z pogranicza, bo jest, to jest gra z Wii U tak naprawdę, ale w momencie, kiedy zdecydowano się stworzyć Switcha, to też zdecydowano się, że to będzie też gra startowa na nową konsolę. I zanim przejdziemy do Breath of the Wild, to zapytam się, w co jeszcze grałeś na Switchu? Jakie gry miałeś okazję zobaczyć i które ci z tych gier najbardziej się podobają? No wiem, wspomniałeś o Fast
RMX.
RMX. Co
jeszcze czy też Fast Remix, jak to woli.
O, tam, to gra są piękna, tak.
Tak, Fast RMX, jeśli ktoś lubi gry w stylu Wipeouta, futurystyczne wyścigi, no to musowo powinien się zainteresować Fast RMX-em, bo jest to techniczne cudo i świetna gra.
I sprawdza się jako właśnie taki turystyczny, znaczy, bo ja w ogóle patrzę na tą konsolę, jak kiedyś, dawno temu kupiłem
można pod namiot wziąć.
LCD telewizor, jeszcze wtedy, kiedy nie było cyfrowej telewizji, prawda, więc musiałeś mieć antenę analogową gdzieś tam na drzewo i wiesz, gdzieś na działce, w takim buszu, właśnie tej wielkości telewizor LCD miałem i oglądałem telewizję i to była taka niesamowita moc, no, coś jak na przykład, nie wiem, czy to było w Gliniarzu z Beverly Hills? W którym to był filmie taki, wiesz, zegarek Seiko z telewizorem? Nie wiem, czy pamiętasz.
Nie pamiętam. Nie.
Jak ja się w ogóle jarałem takimi rzeczami, wiesz, temat miniaturyzacji. Oczywiście teraz masz wszystko w telefonach, to już nie jest to samo, ale wiesz, no ten RMX to się właśnie świetnie sprawdza jako taka gra pod namiotem. Dajesz kompanowi czy przyjaciółce drugiego Joy-Cona i możecie na splitskinie grać. A ja uwielbiam splitskin, nawet ostatnio sprawdzałem jak tam splitskin na PlayStation 3 się sprawdza i nadal świetnie działa, no ale tu masz po prostu możliwość grania wszędzie, o każdej porze, w każdych warunkach.
To jest świetne, masz od razu dwa manipulatory, czyli bierzesz sobie konsolę, nie wiem, jedziemy na Pixel Heaven, bierzemy, każdy z nas bierze Switcha i możemy sobie, nie wiem, w Mario Karta pociąć na cztery
osoby. To jest chyba największy zlot fanów, bo coś czuję, że po prostu większość osób będzie miała tego Switcha i zrobimy po prostu jedno takie Switch party.
No, ale to, wiesz, to jest super.
Muszę wprowadzić do tego czasu Street Passa jakiegoś na Switch, żebyśmy mogli sobie podładować tam nasze wirtualne ego, czy ten Mi, czy jak to się tam nazywa.
Ogólnie brakuje mi tych osiągnięć i trofeów na Nintendo, ale chyba Nintendo w ogóle tą drogą nie podąża. No, ale cóż, to jest...
Mogą to sprowadzić w końcu.
Wiesz, na Wii U były gry, które miały osiągnięć. Znaczy, powiedziałem gry, a tak naprawdę to wiem o jednej, w którą grałem, czyli Bayonetta 2. Aha. I Bayonetta 2 miała osiągnięcia, ale jakby widoczne tylko dla nas. To po prostu pojawiały się takie właśnie dokonania, czy trofea.
Właśnie osiągnięcia, którym nie można się chwalić, to za osiągnięcia, prawda?
No, takie no właśnie. Nie, no. Nie...
Takie steamowskie. Wiesz, na Steamie też są osiągnięcia, ale w ogóle... Ja nie wiem, kto zwraca uwagę na to osiągnięcie na Steamie. Czy ktoś w ogóle się bawi
nie
w
tym? Nie za dużo gier jest na Steamie, wiesz, żebym na to zwracać uwagę.
Tak,
ale jeszcze wracając do naszego Switcha tam i tego, co można zmienić, jest parę moim zdaniem dziwnych rozwiązań inżynieryjnych, jak na przykład umieszczenie, danie do konsoli tylko jednego portu USB umieszczonego na dole, czyli kiedy gramy sobie w tym trybie z podpórką, tak, z tą nóżką, która podpiera nam konsolę i mamy taki mały telewizorek, no to nie możemy ładować, ponieważ kabel musiałby iść od dołu. Czy musiała być dziura w tym
producenci
stole.
Akcesoriów zacierają ręce, wprowadzają już nowe kickstandy jakieś i tak dalej.
No tak, ale wiesz, chodzi o to, że tutaj każde dodatkowe akcesorium to jest problem, no bo trzeba gdzieś je zapakować, trzeba jakoś je podłączyć. Ja wolę wszystko mieć zwarte w jednym systemie. Gdyby były dwa wyjścia, na przykład, nie wiem, jedno z boku, drugie od dołu, albo jedno od dołu, a drugie od góry, także można było podłączyć ładowanie w dowolnej chwili, to byłoby, no byłbym zadowolony. Tak samo, gdyby można było...
Taka stacja inaczej... dokująca, ale nie właśnie do podłączania do telewizora, tylko do ładowania konsoli, w sensie, tak jak na przykład masz na pady do PlayStation 3, tak jak na przykład, nie wiem, czy widziałeś do PlayStation Porta, bo była taka stacja dokująca, która jednocześnie robiła za podstawkę, że mogłeś sobie te słynne filmy na UMD oglądać i konsola sobie stała na przykład na biurku, czy właśnie na jakiejś półce w pociągu, ale jednocześnie mogłeś podłączyć właśnie kabelkiem gdzieś z USB z boku i ją ładować. Więc to wszystko było... W ogóle mam wrażenie, że Nintendo strasznie, strasznie poobcinało, co mogło z tego zestawu, który dostaliśmy. Bo nie dostaliśmy porządnego, dużego kontrolera, bo moim zdaniem Pro Controller powinien być w zestawie.
W zestawie. Mhm.
Jakiś właśnie, jakieś takie dodatkowe rozwiązanie, jeśli chodzi o możliwość ładowania właśnie, żeby ta konsola mogła stać, no to mogłoby się przydać. Oczywiście no, to trochę byłoby to ciężko tak jakby uzasadnić, ale to byłby dodatek. No. Nie ma gry takiej promującej, znaczy no, nie ma tego Wii Sports, tak? Czyli tego, albo w tym przypadku One to Switcha w zestawie. Więc to jest kolejny koszt, który oni sobie odjęli i dodali do tego. No, pamięć to jest tylko 32 GB, więc automatycznie jeśli nie będziesz chciał sobie żonglować danymi na konsoli, szczególnie, że nie wiadomo, czy na przykład, nie wiem, jak skasujesz grę, to czy nie skasują ci się save od razu z nią, no cholera wie, ale...
Nie, nie, save'y są osobno, więc możesz, tak? Możesz je usunąć zupełnie, ale nie możesz ich przekopiować. Natomiast jeśli grę usuniesz, to nie znikają, one są.
No to tyle, dobrze. No po prostu mnóstwo rzeczy, po prostu, które mogliby dodać i to też niespecjalnie by ich kosztowało dużo, to no, cieszę się, że jest zasilacz, no ale to jednak nowa konsola, więc musi być. No i w ogóle to mnie strasznie, strasznie jednak raduje, że się tak wyrażę, to jest to, że gry się nie instalują, jeśli odpalasz je z cartridge. Po prostu wkładasz cartridge. Tak,
odpalają się od razu i Zelda szybciutko się wczytuje, naprawdę, to jest...
To jest taka jakaś taka radość w moim sercu, niemal powrót do... Rzeczywiście, no bo graficznie, no co by nie mówić, no konsola jest jednak z poprzedniej generacji. I to też jest powrót do właśnie do 360.
No, znaczy wiesz, bo czytałem raporty, to jest jakby moc konsoli to jest pomiędzy PS3 a PS4, tak? Mniej więcej w połowie tej drogi, więc to jest na pewno konsola mocniejsza niż poprzednia generacja, mocniejsza niż 360, mocniejsza, jeśli jest mocniejsza niż Wii U, a na pewno jest, które było z kolei mocniejsze od PS3 i 360, tylko było za mało gier, żeby to tu pokazać, no to wiadomo, że ten Switch, mimo że nie zbliża się osiągami do One'a, a tym bardziej PS4, to jest całkiem mocna maszyna. Zresztą tak naprawdę obecna konstrukcja pozwala Nintendo na wprowadzanie kolejnych iteracji sprzętowych. I naprawdę bym się nie zdziwił, gdybyśmy dostali, mówiłem też o tym w podcaście M kwadrat u chłopaków, że gdybyśmy za półtora roku czy za rok dostali Switch Plus. Tak. I który ma mocniejszy procesor,
albo New
który
Switch.
Ma na przykład kolejne wyjście USB, albo bardziej plus podejrzewałbym, który jest kompatybilny oczywiście ze wszystkimi grami Switcha. Przecież Nintendo tak, jeśli chodzi o swoje konsole przenośne, robi tak zawsze. Mieliśmy Game Boy Advance, mieliśmy chyba 3 albo 4 wersje. DS-a mieliśmy 2 na pewno, a może i 3. 3DS-a mieliśmy 3 wersje.
Trzy wersje DS-a były, bo był ten, znaczy nawet 4, bo był ten DS pierwszy, no bo... później był DS Lite, później był chyba DSi chyba z kamerką i nie wiem, czy DS XL, czy LL.
No i DS, ten XL, który ma dodatkowo mocniejszy procesor. Tak. I są gry, które działają tylko na nim. Więc tutaj jestem no tak na 99% przekonany, że dostaniemy Switcha Plus, czy jak go inaczej nazwą, konsolę, która jest kompatybilna ze wszystkimi innymi grami switchowymi, a jednocześnie jest mocniejsza i przecież rozwój procesorów mobilnych idzie tak bardzo do przodu, że za rok...
No na pewno może, będzie no, taniej wykorzystać.
Na pewno będzie taniej, ale...
tańsze komponenty, tak.
Ale podejrzewam, że za rok będą procesory mobilne takie, które oferują jakby możliwości na przykład PlayStation 4, więc czemu
znaczy,
nie?
Oczywiście ja bym nie chciał, żeby oni szli tą drogą, którą teraz podążyło PlayStation i Xbox, bo robienie nowej wersji konsoli, która jest tak znacząco szybsza od poprzedniczki, no nie, poprzedniej iteracji, No sprawia, że w pewnym momencie no to jest tak, że twórcy nawet mogą się nie starać, żeby ta gra w ogóle jakoś poprawnie chodziła na poprzednią. Mm-hmm. Jeszcze teraz w tym momencie dużo gier powstało jednocześnie na obie konsole, a kto wie, co będzie za rok, kiedy na przykład dojdą do wniosku, że tych pro konsol jest na tyle dużo, że liczymy na to, że po prostu gracze będą tylko nie korzystać. Switch, ja się zgodzę, że na pewno będą jakieś lepsze wersje, ergonomiczniejsze, lżejsza może być, no nie?
Bo ale nie po wiem. Co? Nie, ja nie chciałbym lżejsza, ona jest, ma idealną wagę.
Wiesz, masz dobre bicepsy, bardzo masz przedramiona silne, więc tobie ręce nie drętwieją, ale gdybyś właśnie tak, no nie wiem, no Może dla ciebie to musiałaby ważyć, nie wiem, przynajmniej 2 kilogramy. O, wtedy byś poczuł. My, słabi chucinki, no mnie naprawdę drętwiają ręce, więc jak była troszeczkę lżejsza, to byłoby co innego. Ale no to jest, jak mówię, no to jest coś, co jest oczywiście w tym przypadku mało znaczące. Nie wiem, co mogą poprawić. Na pewno jest dużo rzeczy, które te wnioski, które wyciągam z tych informacji, które właśnie do nich teraz docierają, kiedy ta konsola trafiła na masowy rynek. Pewne rzeczy, o których sobie na pewno nie zdawali sprawy, albo w ogóle o tym nie myśleli, jak na przykład ta kwestia tego lewego Joy-Cona, nie? Mhm. Pewnie im to w ogóle zupełnie nie przyszło do głowy. No i też te zarzuty o tym, że jak się konsola rysuje, jak ją wkładasz do doku, no nie? Że to, że tamto, no... Wiesz, no jest mnóstwo rzeczy do poprawienia. Wydaje mi się, że pierwsza iteracja to będzie taka, że będą tańsze w produkcji komponenty, więc na pewno będzie ich taniej kosztować i wyprodukowanie. Przez to też może być troszeczkę zmieniona w ergonomii, ale nie widziałbym tej zmiany, że będzie po prostu silniejsza, mocniejsza, no ale mhm. Zobaczymy. No ale wracając jeszcze do gier, w co jeszcze oprócz tego Fast Remixa pograłeś? Bo widziałem na zdjęciu, że naprawdę chyba wszystkie gry masz, które wyszły się.
Może nie wszystkie, bo nie mam Just Dance. Nie mam Just Dance i nie mam wszystkich tych gier z Neo Geo. Ale jedno mam, Metal Slug'a trójkę musiałem wziąć, bo to jest dużo wspomnień na automatach i dużo pieniędzy,
które
wydałem
na
automaty i nigdy tej gry nie skończyłem, jestem za słaby. Ale,
no na automatach to trzeba mi fortunę wydać, prawda, na dodatkowy żeton.
Tak, ale wziąłem jeszcze Shovel Knight, który jest świetny, bo nie grałem wcześniej w Shovel Knight, a tak sobie czekałem na wersję switchową i jest naprawdę świetną grą. Taką bardzo zanurzoną w 8-16-bitowej erze i gra się naprawdę bardzo fajnie. Wziąłem One to Switch i wziąłem Bombermana.
To ja cię zapytam o One to Switch, czy już doiłeś krowę i czy
nie,
wystrzeliłeś?
Nie, powiem tak, najwięcej się strzelałem. Aha. Najwięcej się strzelałem i strzelanie jest bardzo fajne.
A wstrząsnąłeś buteleczką?
Nie. Gier jest 20 kilka, ja szczerze powiedziawszy na razie brałem te takie machanie mieczem, że próba schwycenia miecza, robiłem też otwieranie zamka szyfrowego, które jest bardzo fajne, strzelanie jest świetne, ale tak naprawdę tych gier wydaje się, że jest za dużo, bo niektóre są powiedzmy dziwne, jak na przykład Zen, w którym trzeba po prostu siedzieć nieruchomo i ten, kto jest bardziej nieruchomy, ten wygrywa. Tak. Czyli wiesz, kładziesz Joy-Cona na podłodze i to wszystko.
No tak.
Albo ululanie konsoli do snu. To jest też takie trochę dziwne. Natomiast czytałem taki wpis pewnej pani, która grała One to Switch ze swoim niewidomym mężem. I on miał niesamowitą frajdę, bo to jest gra, która nie wymaga patrzenia na ekran, tylko słuchania wskazówek głosowych i reagowania ruchem. I to jest, wydaje się, gra fantastycznie przystosowana do osób, które zazwyczaj w gry nie mogą grać, czyli na przykład dla osób niewidomych. I one też mogą czerpać z tego mnóstwo radości. Ale wydaje mi się, że jakby tak, przede wszystkim ta gra jest za droga, zdecydowanie, bo to nie jest produkt klasy Zeldy, a kosztuje prawie tyle, co Zelda. Powinni z tego wziąć 5-10 gier maksymalnie i je dorzucić od razu do konsoli, żeby one jakby pokazywały możliwości Joy-Conu, bo Joy-Cony naprawdę mają duże możliwości, zwłaszcza te wrażenia haptyczne, wrażenia dotykowe, które generują. Byłem bardzo sceptyczny, ale to naprawdę działa i jest niesamowite.
To jest ta gra w kulki, tak? Że musisz kuleczki w pudełeczku,
tak.
że
czujesz,
czuć, prawda?
Wiesz?
Że one się tam...
Czuć, to jest niesamowite. Ja w ogóle nie wiedziałem, jak to może działać, a to działa. I to jest naprawdę fajna rzecz i żeby mogliby wsadzić to do zestawu, nawet nie potrzebna byłaby żaden kart z grą, tylko po prostu, żeby ono już to było w pamięci konsoli, żeby pokazywało możliwości Joy-Conów, możliwości sprzętu i jednocześnie było dostępne od razu dla każdego, kto kupi Switcha. I to byłoby
tak, ale
bardziej
Nintendo
uczciwe
pokazało, że może to sprzedać, więc...
Sam głupi kupiłem, nie?
No. Ale masz tą frajdę. Oprócz tego, że nie grałeś w te gry, które jednak można zagrać przy romantycznej kolacji przy świecach właśnie, jak to wstrząsanie szampana, czy dojenie krowy, czy tam jeszcze właśnie kilka innych takich, które wydają się idealne do grania we dwoje. Coś, co chyba Wii Date, chyba Ubisoft wprowadził na Wii, swego czasu. Ja nigdy tej gry tak naprawdę na oczy nie widziałem, tylko takie reklamy. I one były fenomenalne. Tak, więc ja czuję po prostu tutaj mały potencjał w tym. Zresztą w ogóle taki podtekst jest w Wii Switch, że ten, kto przegrywa, to na przykład, nie wiem, musi sobie walnąć kieliszeczek. I to jest taka rzeczywiście gra imprezowa, bo to są takie proste gry. Wiesz, to łapanie bardzo miecza, proste. No to zajmuje ile? 5 sekund, pach i szocik, nie? Więc...
Tak, ale tak samo strzelanie. Strzelanie jest naprawdę, naprawdę fajne i pozwala też zrozumieć, że nawet jak się myślało, że jak, ja na przykład myślałem, że mam niezły refleks i to pokazało mi, że mój refleks jest... Przepraszam za wyrażenie. bo jestem tak powolny. Znaczy, gdyby były jakieś pojedynki na Dzikim Zachodzie, to ja bym długo nie wytrzymał. Znaczy, pewnie padłem przy pierwszym.
No, no to jest jednak skill. My nie doceniamy tych właśnie fantastycznych rewolwerowców właśnie z Westernów, jaki oni mieli kunszt w rękach, tak? Tak po prostu z biodra potrafiąc strzelić, prawda, w latającą muchę w ciągu ułamka sekundy, no to jest rewelacja. Ale jak już się pobiłeś w tej imprezy, pograłeś w Metal Slug'a i pościgałeś się, czy widziałeś tę grę Arms? Czy bawiłeś się w to?
Nie,
to
nie. Arms wychodzi w maju, kolego. Arms wychodzi w maju, więc na pewno w Arms pograłem. Pograłem w Bombermana. I w Bombermana można grać nawet 8 osób na jednej. Znaczy i w Koopa można grać chyba, ale w niego nie grałem, ale na pewno można grać na Bombermana takiego na arenie.
Pamiętam, słyszałem, że tam jest chyba jakiś tryb w ogóle fabularny. Ale
jest tryb fabularny i mój młodszy synek uwielbia tryb fabularny Bombermana i się zakrada do mnie i próbuje grać.
Ja uwielbiałem Bombermana, ale z czasów, prawda, amigowych.
Dynablaster.
Tak, właśnie, Dynablaster, tak, dokładnie. I to była jedna z takich najlepszych gier w ogóle z tamtego okresu, właśnie takich, gdzie można było w kilka osób pograć
Ja pamiętam czasy, kiedy kupiłem taki specjalny rozdzielacz do joysticków do Amigi i graliśmy w Dynablastera w 5 osób, 4 na joystickach i jedna na klawiaturze. I to, pamiętam, spędziliśmy takie jedne ferie chyba z 90-91 rok.
I to jest piękne, że ten Switch właśnie przez takie rzeczy, nie tą dodatkową mocą, ale odwoływanie się do tej takiej nostalgii, właśnie do tego grania, bo zobacz, niby to jest konsola przenośna, mała, osobista, bo ekran jest taki, że ciężko, powiedzmy, żeby się dzielić. Teraz, prawda, idziemy w telewizory, które mają, nie wiem, 55, 60 cali albo i więcej i grasz sam. Cieszysz się tymi 4K, ale sam. A tu masz małą konsolę, mały ekran i dzielisz się tym szczęściem, prawda? I to jest ta magia Nintendo. To jest ta magia. Nawet ktoś, kto specjalnie nie jest wielkim fanem tej firmy, bo wiadomo, że są tacy twardzi gracze, nie, że tylko Xbox, tylko PlayStation, no jednak muszą przyznać, że jest coś takiego magicznego w tym sprzęcie i ja się cieszę, że Nintendo cały czas pojawia się z jakimś takim produktem, który właśnie idzie trochę pod prąd, bo niespecjalnie nawet dyktuje warunki, prawda, na tym, ale potrafi zmienić całkowicie bieg ten nurt tej rzeki, tej walki o to, co jest istotne, jeśli chodzi o generację, o konsolę. No, przykład Wii, prawda? No to co oni wymyślili, prawda, z kontrolerami ruchowymi, które na początku wydawały się takim zdecikiem, no później okazały się fenomenalną rzeczą, którą nawet próbowano nieskutecznie skopiować, no ale to jest to. I po Bombermanie co tam jeszcze? Bo nie musisz wszystkich wymieniać, ale jeszcze jakiś jeden tytuł, zanim przejdziemy do Zeldy.
Bo jest jeszcze Snip Eclipse, czyli kolejna gra od Nintendo. Gra tylko kooperacyjna, którą grasz za pomocą Joy-Conów i gra, która wyglądała tak dla mnie, jak patrzyłem na obrazki, mało interesująco. Później zobaczyłem, z czym to się je i że to jest gra logiczna, w której trzeba koniecznie bardzo dokładnie współpracować z sobą. Na razie przeszedłem 2 albo 3 etapy, ale to będzie przebój. To dla mnie przynajmniej. Gra fantastyczna, pełna pomysłów, pełna takich... jakby powiedzieć, zupełnie nieoczekiwanych, jakby coś, czego bym się nie spodziewał, taka mocno innowacyjna, bo tutaj gramy dwoma takimi stworkami, które mogą wzajemnie wycinać się, czy jest jakby te dwa listki papieru, które mogą się wzajemnie wycinać w różne wzorki i dopasowywać do różnych sytuacji, żeby rozwiązywać zagadki i trzeba koniecznie współpracować. Ważna jest komunikacja i To jest świetna gra dla par. Rewelacyjna gra dla par. Polecam.
Bo ona nie ma trybu dla pojedynczego gracza.
Chyba nie ma, wiesz, ja nawet nie patrzyłem, tylko bo od razu odpaliłem chyba nie ma dla pojedynczego gracza. Musiałaby być bardzo sprytna sztuczna inteligencja.
A zapytam się tak, bo nie wiem, no nie musisz odpowiadać oczywiście, ale czy twoja małżonka lubi grać w gry wideo, albo czy na przykład niespecjalnie, ale właśnie w takie rzeczy bardzo chętnie.
Chyba lubi, ale jakoś nie gra.
Aha.
Znaczy, dawno temu graliśmy mocno w Portala kooperacyjnie, ale to było naprawdę dawno temu, ale tak to jakoś się nie zdarza. Ja bym sobie chciał, wiesz, takie gry kanapowe pograć, jak Diablo chociażby i tak dalej.
Widzisz, bo moja żona zawsze, jak rozmawiamy o grach, to ona tylko wspomina te stare, dobre czasy, kiedy grała w Mario. Wydaje mi się, że to chyba pewnie na Pegasusie i tak dalej, ale to były właśnie te bardzo odległe dzieje. I niedawno udało mi się właśnie zdobyć Super Mario na Wii. I to jest śliczna gra. Oczywiście jakoś tak to sterowanie było takie zupełnie trochę inne niż ja pamiętałem, prawda? Zawsze mi wydawało się, że było dużo bardziej responsywne, bardziej arkadowe. Tutaj trochę przypominało mi sterowanie bo to jest New Super Mario, tak? Bardziej sterowanie z Little Big Planet. Że trochę
to jest strasznie trudna gra.
Tak, ale tak przyjemnie właśnie się grało w to, że był ten taki co-op, nie? Że biegamy razem, prawda, Mario i Luigi po tym, że udało mi się namówić żonę do tego, żeby po prostu w coś razem zagrać. No ale to właśnie zastanawiam się, czy po ten paperclip zniesione, bo to jest sam fakt, że powiedziesz, że to jest gra logiczna i w jakiś stopniu wyjątkowa, no to już mnie zaciekawiło na tyle, żeby się zainteresować.
Wydaje mi się, że no warto, zwłaszcza, że ona nie jest droga, tak? Ona kosztuje 1/3 tego, co zwykle gry kosztują. Jest demo, można sobie sprawdzić, więc zaktualizuj konsolę, podłącz do sieci, ściągnij demo, pograsz demo, kupisz pełną grę. Tak mi się wydaje, że będzie.
No, będę musiał w końcu założyć konto na Nintendo i się z tym. No ale najważniejszą grą, która wyszła na Switcha i też wyszła na Wii U, to musimy podkreślić, i nic praktycznie gracze grający na Wii nie tracą, ale to jest właśnie The Legend of Zelda Breath of the Wild.
Tracą przenośność, która tak. Jest super.
No chyba, że przenoszę, prawda, się z telewizora na padlet i chcą grać w innym pokoju, bo na przykład, nie wiem, jest coś ważnego w telewizji, nie wiem, milionerzy.
No jak na przykład mecz Barcelona-PSG.
Tak, tak. Ale nowa Zelda, okrzyknięta właściwie chyba najlepszą Zeldą wszechczasów. Ja nie wiem, czy ktoś, znaczy według Metacritic oczywiście nadal Ocarina of Time jest najlepszą Zeldą, w ogóle jedną z najlepszych gier.
Jest najlepszą grą wszechczasów według tak, jest na szczycie, natomiast Zelda Breath of the Wild jest chyba teraz trzecia albo czwarta, natomiast ma najwięcej tych idealnych ocen, czyli tak. Ileś na ileś. Tylko pamiętajmy też, że Zelda Ocarina czasu jakby była recenzowana wtedy, kiedy nie było tych portali znacznie mniej. Albo prawie wcale, to są głównie recenzje papierowe i nie było tylu też, no nie było tylu ocen wtedy. Jestem przekonany, że gdyby była recenzowana Zelda Ocarina Czasu obecnie, no to nie byłaby tak wysoka. To jest bardzo dobra gra. Tak. To nie jest moja ulubiona Zelda, to jest bardzo dobra gra, bo w zasadzie każda Zelda jest bardzo dobrą grą, ale w chwili obecnej, po tym co zobaczyłem w Breath of the Wild, i mając, no, kilka tygodni temu razem kończyliśmy, tak? Znaczy, razem, ale osobno kończyliśmy.
Synchronizowaliśmy się niemal
do tego, Skyward Sword, który bardzo lubię. Fantastyczną grą. Absolutnie.
Tak. Nie wiem, co oni mówią, że jest w ogóle niefajna, że jakiś długi tutorial jest i tak dalej.
Tutorial jest trochę długi, tak? Mógłby być szybszy. Ale gra jest świetna. Natomiast Breath of the Wild w ogóle nie ma tutoriala żadnego. Jest rzucony głęboki świat.
Świat jest przeogromny, ale to jest to, że w ogóle nie ma nic... znaczy w ogóle to jest ciekawe, że w tych grach z serii właśnie Legend of Zelda mamy te wspólne cechy, no nie, że te wspólne elementy niemal w każdej nowej odsłonie się pojawiają, ale tak naprawdę to jest za każdym razem coś nowego, jakaś nowa gra, jakaś nowa mechanika i tutaj Link budzi się po 100 latach w zupełnie nowym świecie i my właściwie razem z nim poznajemy tą krainę.
No, świat jest przeogromny. Jak wyszedłem najpierw z tej jaskini, w której się budzimy, tu jest
Skyrima.
Tak, efekt Skyrima. Wydaje mi się, na wszelki wypadek ostrzeżmy, że mogą być delikatne spoilery. Ja będę starał się unikać, ale ostrzegam, że delikatne rzeczy mogą być, więc jeśli nie chcecie się dowiedzieć więcej o Zeldzie, to może teraz przestańcie nas słuchać. Chociaż...
Ale powiem ci, że spoilery akurat w tej grze to jest coś wskazane. Oczywiście nie fabularne, ale takie spoilery, które czasami też niektórzy są tacy wrażliwi, bo na przykład gdybym mnie nie słyszał albo nie interesował się, nie dyskutował z innymi ludźmi, to ja bym prawdopodobnie do tej pory nigdy nie znalazł konia.
Konia.
Do tej pory tak, nie upgrade'ował sobie tak paru pisałeś, rzeczy. Dlatego,
gdzie są
że...
konie?
Tak, no bo ja, wiesz, bo jest ten moment, w którym no ale to, tak jak mówię, no to są drobne rzeczy, ale większość osób, które chciały zagrać w Zeldę, zagrały, to nie jest nic, co spoiluje absolutnie fabułę, nic. Ale kiedy wychodzimy z tego, z tej świątyni, z tej komory, nie, ona ma pewnie fachową nazwę, która zupełnie mi wypadła. Ale
to jest kaplica reinkarnacji, tak?
Tak.
Coś takiego.
Budzimy się po takim śnie stuletnim, zakładamy gacie, jakąś koszulę starą, wychodzimy na ten przestwór. Łąk, nie jak to powiedzieć, bo to.
Wypłynąłem na suchego przestwór oceanu, wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi.
I to jest dokładne odczucie, które się właśnie objawia, czy pojawia, kiedy wychodzimy i widzimy tą fantastyczną krainę. To jest, nie ma polskiego tłumaczenia się, więc ona się nazywa Great Plateau.
Wielki płaskowyż, tak.
Tak. Więc jest prześlicznie dookoła i wtedy prawda pojawia się pierwsza postać, z którą rozmawiamy, pierwsze zadanie, które dostajemy i po tym pierwszym zadaniu, kiedy musimy, prawda, te trzy kapliczki, znaczy to są w ogóle są świetne, bo to są kapliczki, ale tak naprawdę to są
mini podziemia takie.
Tak, do prób. I każda próba to jest taka mała mini gra logiczna i no fenomenalne.
Z wykorzystaniem fizyki, która fantastycznie działa.
Tak,
fantastycznie
tak.
działa.
Tak, bo właściwie to jest ciekawe, że ja zawsze było tak, że te Zeldy to były takie gry, w których odkrywałeś pewne lokacje, ale zanim na przykład mogłeś coś zrobić w tych lokacjach, to też musiałeś odpowiednią broń znaleźć, nie wiem, czy to jakiś łuk, czy to jakiś harpun, czy to jakiś magnes, czy coś w tym stylu. Tutaj właściwie te wszystkie elementy bardzo szybko dostajemy na początku. I tak naprawdę wydaje się, że po prostu upgrade'ujemy, że pewne rzeczy, które są związane na przykład z mechaniką, jak na przykład dodatkowa umiejętność związana ze strojem. Nie wiem, czy Zora ci coś mówi. Czy
tak.
Pancerz Zora ci coś
tak,
no wiesz,
tak,
więc na przykład to jest jakby dodatkowa mechanika związana właśnie z tym pancerzem, a nie z tymi elementami, które z tymi mocami, które masz na początku, bo jest stasis, jest magnes, są dwa rodzaje bomb, prawda, kwadratowe, żeby się nie turlała, i jest aparat fotograficzny, który też oczywiście ma dodatkową funkcję. To jest w ogóle ciekawe, że Link biega z takim bardzo ciekawym,
tabletem.
Pięknym iPhone'em, tak, tabletem, tak. I
no i jest jeszcze coś... robienie mrozu, znaczy tych kolumn z wody.
Tak, 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 zamrażanie, tak.
Zamrażanie.
I kiedy ja wyszedłem, zrobiłem te pierwsze trzy kapliczki, prawda, porozmawiałem z tą postacią, która powiedziała mi, a teraz, prawda, musisz się udać tam i tam. To przez to, że to jest gra z otwartym światem i ja na przykład jak widzę górę, to włącza mi się takie ADHD, muszę się na nią wspiąć, bo jak wiem, że mam coś takiego jak tą mini lotnię, to z tej najwyższej góry będę miał najwspanialszy widok i najdłużej
dalej polecę.
Leciał. I ja po prostu zupełnie ominąłem tą ścieżkę tą z tymi bliźniaczymi szczytami, a na końcu tej ścieżki no właśnie była, prawda, pierwsza stajnia, była cała informacja o tym, jak się tam ujeżdża mustangi i tak dalej. I dla mnie to było niesamowite, że ja po prostu wróciłem do tego fragmentu dużo, dużo później, kiedy już tak naprawdę odkryłem chyba ze 3 czy 4 fragmenty mapy. Zresztą w ogóle otwartość tego świata, to też już każdy o tym mówi, więc tylko pokrótce powiem, że właściwie już od początku mamy dostępną końcową lokację. Dostać się w ogóle do tej końcowej lokacji jest arcytrudno, dlatego że są ci przeciwnicy takie roboty, nie wiem, ktoś
tak,
na pewno
strażnicy.
Widział Amiibo, strażnicy, taki. No pewnie gdzieś tam speedrunnerzy znajdą sposób, żeby ich ominąć. Nie wiem,
no już jest rekord, jakiś trochę poniżej 4 godzin w tej chwili.
No to i tak dużo. To
i tak dużo bardzo.
No, dla mnie to wiesz, to speedruny pewnie będą jak gdzieś tam pół godziny, ktoś znajdzie sposób. Nie wiem.
Nie,
jak...
nie wiem. Chociaż wiesz, Okarynę czasu w tej chwili rekord jest chyba 19 minut, tak?
Tak. Więc, ale to jest taki glitch, bo tam się chyba
glitch, bo wykorzystuje się wszystkie błędy, które w grze się znajdują, które pozwalają teleportować się pomiędzy lokacjami, zdobywać sprzęt i
omijać już duże fragmenty, tak.
I być przy ostatnim bossie no, bardzo szybko.
W ogóle biega się też tyłem, bo w Okarynie chyba tyłem się
tak, szybciej się biega.
To jest w ogóle... I ta precyzja, żeby wiesz, pod kątem wpaść na jakiś kant tekstury, żeby właśnie gdzieś tam przegliczować, no fenomenalni są spieręży. No tutaj nie wiem, co wymyślam. Jeszcze oczywiście nie oglądałem, żeby sobie nie psuć, ale przyznam, że po prostu ta główny fenomen, prawda, właśnie Breath of the Wild polega na tym, że mamy tą totalną swobodę podejmowania tej ścieżki, którą chcemy kroczyć, prawda, że znaczy ja tak pisałem też na grupie, że ja nie czuję po prostu takiej, wiesz, no mamy to zło, które zawsze jest właśnie w grach w Legend of Zelda, które gdzieś tam chce zawładnąć całą tą krainą i Zelda, prawda, jest no ta Legend of Zelda to nie bierze się z tym, że to jest jakaś taka, wiesz, dama w potrzebie i zawsze ją trzeba ratować. Ona jest tak legendarnie niezdarna, że zawsze ten biedny Link musi ją uratować.
No przeciwnie, tu jest głównym bohaterem, że takim heroiną taką jest.
Tak, i wiesz, no ja jestem, prawda, neofitą, jeśli chodzi o Zeldy i tak naprawdę przyszedłem tylko Skyward Sword, ale tam też właśnie ten był motyw, że Zelda jest no kimś wyjątkowym, kto jest w stanie powstrzymać to zło, nie? Ale potrzebuje też pomocy właśnie tego czempiona, tego Linka, który też jest wyjątkowym chłopcem, no, wojownikiem i to się oczywiście ten wspólny motyw przejawia, ale właśnie to jest fenomenalne, że mamy ten motyw tego zła, który jest, ale wiemy, że mamy czas, że nie mamy tego takiego radaru, że jak, wiesz, no szybko, musisz teraz zrobić, jak za 5 minut tego nie zrobisz, to prawda, już będzie koniec świata i tak dalej. Nie, wiesz, że masz czas, żeby po prostu eksplorować
ten świat, przygotować
i tak dalej. Dlatego ja na przykład zupełnie nie mam problemu z tym, że jestem jak, nie wiem, jak jakiś zwierzę, jakiś pies, który po prostu zobaczy jakąś zabawkę gdzieś daleko, jakiś, nie wiem, jak kot, który zobaczy kłębek wełny i po prostu za tym kłębkiem będzie biegł. I on będzie się gdzieś turlikał z tej góry, gdzieś coraz dalej. I ja tak doszedłem naprawdę daleko, gdzie po prostu byli przeciwnicy powyżej moich w ogóle absolutnie możliwości, jeśli chodzi o stawianie im czoła, ale kiedy po prostu gdzieś się ukrywałem, prawda, no cała ta bogata mechanika w tej grze, tak czasami można powiedzieć, że ukryta, wiesz, bo wszystko tak poznajesz, czasami masz to pokazane na zasadzie właśnie tego, że jesteś w jakimś miejscu, w którym jakby narracja taka opowiadać o tym, że możesz na przykład się zakraść, coś zrobić i tak dalej. Wtedy masz ten, tak jakby, wiesz, no bo to jest to, że to oczywiście to od razu widać, że jest ta mechanika odgłosów, kroków, tak? Że masz tak. Ten taki wykresik, który pokazuje,
czy ja to wyłączyłem, odgłosów. Wiesz, wyłączyłem wszystko. Wyłączyłem minimapę, wyłączyłem temperaturę.
Możesz takie rzeczy,
Tak, możesz wszystko wyłączyć, ja to wyłączyłem.
Czyli model hardcore taki, jak w Battlefieldzie, prawda? Bez chuda.
Ja po prostu lubię się w tym świecie gubić. On jest tak piękny i tam co chwilę się pojawia coś nowego i tak naprawdę najlepsze było to, że wyszedłem po raz pierwszy z tej jaskini, włączyłem sobie mapę i tak wow, ale to jest olbrzymie. Mówię o tym wielkim płaskowyżu, bo tak. Wielki płaskowyż jest naprawdę wielki. I później robisz sobie zoom na mapie, tak w górę, podjeżdżasz i okazuje się, że wielki płaskowyż na tej mapie to jest tak 1/30 tej mapy, gdzieś tak. Tak, o ja pierniczę, jaka ta gra jest ogromna i ona jest rzeczywiście przeogromna i jest pełna ciekawostek, pełna skarbów, pełna ukrytych jakichś, na przykład tych, nie wiem, czy spotkałeś Hestu.
Tak. Spotkałem go, znalazłem te jego grzechotki.
No właśnie,
i zupełnie gdzieś tam odpłynąłem totalnie, nie wróci. Dałem mu te grzechotki, ale nie skojarzyłem, że to jest postać, która, prawda,
powiększa ci
za tak, za upgrade'y. Dopiero później musiałem doczytać, kiedy okazało się, że wszyscy mają, wiesz, przynajmniej kilka broni więcej, o kilka broni więcej mogą nosić niż ja, gdzie ja popełniłem błąd. No i właśnie to było to. Też bardzo ciekawa postać.
A ponoć tych nasion koroków, które możesz znaleźć, za pomocą, każde nasiono tam powoduje polepszenie jakiejś cechy ekwipunku, to jest 900 ukrytych w grze. 900.
To się cieszę, bo to jest w ogóle też tak, że w pewnym momencie to po prostu coraz więcej tych nasion potrzebujesz, żeby tam o jeden zwiększyć jakąś tam cechę. Znaczy, tak. Czy tam ekwipunek, czy ilość posiadanych broni, w sensie możliwość noszenia broni, bo to, co mi się najmniej podoba w tym wszystkim, że te bronie się po prostu bardzo szybko zużywają.
Szybko niszczą, tak.
I niekiedy masz takie piękne bronie, które po prostu prezentują się fenomenalnie, jakieś kryształowe miecze, jakieś przepiękne halabardy, tarcze, które po prostu, aż miło się po prostu je nosi, no nie patrzy, a nie jakieś tam, jakaś pokrywka drewniana od jakiegoś gara, tylko naprawdę coś, co wygląda, no, reprezentatywnie, no to właściwie to, znaczy też zależnie od tego, z kim walczysz, a nie, bo tam słabszy potwór nie rozwalić tak szybko tego sprzętu, to jednak no za szybko to się zużywa, za szybko. No to i prawda, te upgrade są potrzebne.
Ale chyba są, znaczy wiesz, są legendy, że istnieje broń. Podejrzewam, że ten jakby linkowy mistrzowski miecz Master Sword, który się nie zużywa. Nie dziwiłbym się, gdyby były takie legendarne, tak, legendarne rodzaje broni. Są na pewno zestawy zbroi, które kiedy masz wszystkie elementy, dodają ci jakieś bonusy. No sam wspomniałeś o pancerzu Zory, który coś tam robi. Nie będziemy mówić, co tak, robi, ale tak, coś tam robi.
A zrobiłeś w ogóle tam, rozumiem, że to jest traktowane jako dungeon, tak?
Tak mi się wydaje. No właśnie jestem teraz w trakcie.
Słonik, tak? Słonika.
Tak, słonik właśnie manipuluje trąbą. Tak bym powiedział. Nie, ale w ogóle
to jest taka przyjemna rzecz.
Ja pięknie, tak, tam jest tyle odkrywczych, świeżych, ciekawych pomysłów. Ogólnie projekty podziemi w Zeldzie, a grałem większość Zeld i sporo skończyłem, to jest absolutne mistrzostwo świata. Ale tutaj, jako że podziemia, czy też te kaplice nie są związane z przedmiotami, bo w każdej Zeldzie był zawsze motyw przewodni. Jeśli byłeś w jakimś podziemiach, pierwszych najczęściej to było, że musisz korzystać z bomb, w innych, że musiałeś z tego hookshotu, czyli hakostrzału, tak, czy tam z łuku. Każde podziemie miało swój motyw przewodni i w zasadzie wszystkie trzeba było przechodzić w określonej kolejności. Oprócz A Link Between Worlds, czyli tej gry na 3DS-a, bardzo fajnej, w której można było wypożyczać przedmioty i przechodzić podziemia w dowolnej kolejności. I Breath of the Wild jest też gra, w której możemy przechodzić to tak, jak chcemy i na dodatek trafiamy na mnóstwo dodatkowych zadań, które można, ale nie trzeba wykonywać. Jest mnóstwo kolorowych postaci. Są agenci złej, ciemnej strony. Nie wiem, czy zostałeś już napadnięty, czy nie.
Raz, ale nie skończyło się dla tego agenta to szczęśliwie.
No tak, ja już zostałem podjęty 3 albo 4 razy. To jest plus miałem spotkanie z szaloną panią ekolog. Nie wiem, czy
Magdą?
Magda.
Tak.
Ojej, tam się w tej grze tyle dzieje. Ona po prostu daje cały czas frajdę, bo cały czas odkrywasz coś nowego. Cały czas jest coś nieoczekiwanego, nie ma chwili nudy, a nawet jak powiedzmy akcja zwalnia, coś się nie dzieje, to te krajobrazy są przepiękne, gra świateł, mimo że powiedzmy tekstury nie są najwyższej jakości, zwłaszcza jak popatrzymy na gry typu Horizon, tak?
Tak.
To jednak w Zeldzie gra świateł to jest najwyższa półka po prostu, rewelacyjnie się kładą cienie, fantastycznie jest to światło słoneczne filtrowane, czy światło księżyca filtrowane i wygląda znakomicie i pal licho, te czasami są spadki jakby szybkości wyświetlania, ale
to jak się gra właśnie tej, o dziwo w wersji zadokowanej.
No tak, bo wtedy jest w wyższej rozdzielczości to robione, ale to jestem przekonany, że to będzie spatchowane. Tak? Oni robili wersję na Switcha przez rok. To jest wyjątkowe chyba osiągnięcie, zważywszy na wielkość tej gry, która jest, no to jest chyba jedna z największych gier, jakie widziałem w życiu. I będę w nią grał jeszcze spokojnie miesiąc, dwa, jak nie dłużej. Zresztą chyba na wiosnę albo w lecie wychodzi DLC, wychodzą dwa DLC, jedno teraz, a kolejne jesienią. Zresztą już teraz można je kupić i dostać tam trzy skrzynie.
Jest karnet tak dostępny.
Karnet można dostać i czekać na DLC, które prawdopodobnie wprowadzi jakieś dodatkowe podziemia i jakieś misje fabularne jeszcze, które opowiedzą więcej o tej historii, z którą mam do czynienia, której nie będziemy teraz psuć naszymi dywagacjami.
Szczerze mówiąc, ja tak, to jest ta stylistyka w ogóle tej gry jest no świetna, ona się tak fantastycznie sprawdza, bo ja już się przyzwyczaiłem do tej stylistyki Skyward Sword, dlatego że no Wii to jednak jest konsola z dwie generacje do tyłu, tak? Więc ona jest coś pomiędzy, znaczy to jest taki mocniejszy Xbox pierwszy, no, albo porównywalny. Ale tak się udało fantastycznie właśnie w tej stylistyce zaprezentować tę grę, że ja w ogóle, no jedynie tam powiedzmy rozdzielczość, gdy była wyższa, to byłoby coś...
Nie przeszkadza mi zupełnie.
Ale pięknie wyglądała, no była bajkowa, więc tutaj jakby jest taki totalny upgrade, prawda, bo ona jest nadal, ale fizyka w tej grze, właśnie ten, że trawę możesz podpalić, jak jest sucha, że jak pada deszcz, to gasną ogniska, że jak rzucisz jakiś przedmiot do niej i on jest okrągły i rzucasz go z góry, to on się sturlika. Jak machasz mieczem w gęstej trawie, to ty tą trawę ścinasz. Mnóstwo rzeczy. Wiesz, to, że drzewa możesz ścinać, tak? Zresztą w ogóle jest taka...
I robi sobie przejścia, możesz przepaściami.
Bardzo taki sympatyczny, kolorowy gentleman, agent nieruchomości zaproponował mi, że sprzeda mi tanio dom, jeśli mu tam powiedzmy kilka, oprócz tam kasy oczywiście, gałązek nazbieram specjalnych i te gałązki się właśnie zbiera na zasadzie, wiesz, ścinasz drzewo, później jeszcze tą kłodę tak na kawałeczki i już masz, prawda? I to jest w ogóle mnóstwo takich drobnych rzeczy, które na przykład ktoś sprytnie zauważył, że znaczy sprytnie pozbierał je do kupy, jako właśnie ta takie wyjątkowe rzeczy właśnie związane z mechaniką, z fizyką gry i porównał je do tego, co mamy w jednej z najpiękniejszych gier tej generacji, czyli w Horizon Zero Dawn. I Horizon jest grą absolutnie perełkową. Tak, patrzysz na nią i łzy ci ciekną po prostu z tego, jak pięknie to wygląda, ale ten świat jest po prostu martwy. Na zasadzie, wiesz, drzewo możesz walić mieczem, nic się nie stanie, trawy nie zetniesz. Najbardziej byłem zaskoczony tym, jak woda w ogóle reaguje w Horizonie, że ona właściwie nawet się nie pieni specjalnie, tak? Czy w ogóle nie ma, prawda, nie ma kół, tych obręczy, nie, promieni, jak się mówi? Rings?
Pierścieni.
Tak, rozchodzących się, jak się po prostu wskoczy do wody, czy coś. A mimo, że, prawda, Switch wydaje się tak słabszą konsolą w porównaniu do PlayStation 4, jeśli chodzi o moc, to tam wszystko to jest. I to sprawia, że zupełnie zapominasz o tym, że patrzysz na grę, która po prostu nie ma takich mocnych tekstur, nie powala, powiedzmy, jakością gęstości roślin, że ona nie wygląda jak Wiedźmin 3, ale jednocześnie no ten świat jest tak interesujący, no te postacie reagują, wiesz, że to jest to, że na przykład widzisz gdzieś w oddali właśnie tych, zapomniałem jak się nazywają te bogobliny? No te takie potworki.
Mobliny i bokobliny, tak.
Tak, siedzą sobie przy ognisku, coś tam sobie gadają. Jak oni cię nie zauważą, to możesz spokojnie się zakraść i ich nastukać, gdzieś zabić, zanim oni podlecą i wezmą sobie broń. Bo oni tą broń gdzieś mają tam z boku położoną. Bo wiesz, no nie są przygotowani do walki. No to są takie małe, drobne rzeczy, które pokazują, że ten świat żyje w jakimś tam stopniu.
Ja ci powiem, jaką ja miałem sytuację, już też mówiłem w M kwadracie, ale to jest sytuacja niesamowita, pokazująca, jak ten świat reaguje na to, co robisz. Szedłem i widzę w oddali, że jest jaskinia jakaś. Podchodzę i widzę, że tam są bokobliny. Podchodzę jeszcze bliżej, przykucnięty, za skały patrzę, jakby w oknie, czy też w dziurze takiej widać wnętrze, kawałek wnętrza jaskini i widać, że jest tam na sznurze powieszony taki, nie wiem, naczynie z ogniem, które rozświetla środek. Widzę też przez wejście, że w środku są jakieś beczki, pewnie wybuchające. Wobec tego postanowiłem wprowadzić pewien niecny plan w życie i strzeliłem z łuku w stronę tego naczynia z ogniem. Nie trafiłem, strzała spadła obok i bokobliny nagle, wiesz...
Obruszyły się, co się dzieje?
Wstały, chwyciły za broń, zaczęły się rozglądać, ale po chwili się uspokoiły. Dobra, oddaję kolejny strzał. Tym razem trafiłem w to naczynie, ale tylko je rozbujałem, nie? Znowu poruszenie wśród bokobinów, więcej wybiegło z jaskini i się rozgląda, no ale tu też po chwili się uspokoiło. I trzecim strzałem udało mi się przeciąć sznur. Naczynie z ogniem spadło i po chwili takie, przepraszam za wrażenie, jebut wielkie w jaskini, te wszystkie beczki wybuchły, wywaliło ogniem ze wszystkich szczelin w jaskini, wybiegły bokobliny palące się na zewnątrz, zaczęły tarzać się, znaczy trudniej powiedzieć, czy tarzać się, w każdym razie podpaliła się trawa od tego wszystkiego. Po prostu rozgarniasz i harmider i jakby wszystko totalnie jakby nieoskryptowane. To nie było oskryptowane. To się zdarzyło, no bo coś tam zrobiłem i świat gry tak zareagował. Po prostu
Przypomina mi się troszeczkę drugi Far Cry. Nie trzeci, który był fenomenalny, ale był bardzo taki rozbudowany, właśnie znajdźki i tak dalej, tylko jeszcze kiedy był taki bardzo organiczny Far Cry drugi, gdzie miałeś tam totalną swobodę tego, co robiłeś i jednocześnie nie miałeś takiego właśnie przepakowania interfejsu jakimiś dodatkowymi znacznikami, jakimiś wskazówkami, po prostu miałeś jakieś zadanie, jakiś cel i po prostu podejmowałeś, no nie wiem, jeśli chciałeś bawić się w snajpera, mogłeś się bawić w snajpera, jeśli miałeś właśnie jakiś plan, żeby coś takiego zrobić, żeby nie wiem, jakąś zasadkę przygotować i tak dalej, to wszystko mogłeś robić i ja się cieszę, że po prostu ta gra tak na to pozwala. Oczywiście czasami jest bardzo prozaicznie, na przykład moja pierwsza walka z takim naprawdę mocnym, dużym bossem sprowadziło się do tego, że ja po prostu jak szalony, prawda, spałaszowałem prawie cały mój ekwipunek ugotowanych potraw. Dlatego, że ja zanim się zorientowałem, co się dzieje, widzisz, nie miałem takiego podejścia, bo na przykład jak grasz w Dark Souls i w ogóle to jest ciekawe, że ta nowa Zelda ma dużo wspólnego z Dark Souls.
Jest trudna przede wszystkim.
Tak, jest trudna. W Dark Souls ja jestem czasami gotowy, że okej, moje pierwsze podejście do bossa to jest takie, a kim ty jesteś? Co mi możesz zrobić, jak szybko zginę i dopiero za którymś razem wiem na przykład już, czego muszę unikać, na co muszę uważać i przygotowuję. Tutaj miałem jeszcze taki moment, że chcę za pierwszym razem go przejść i po prostu wytraciłem chyba połowę rzeczy z mojego ekwipunku, prawda? Większość strzał, jakiś tam broni natrzaskałem, ale udało mi się tego przeciwnika, tego bossa pokonać. Byłem bardzo zadowolony, ale właśnie to jest wiesz, to jest niesamowite. W ogóle w tej grze jest tak mnóstwo takich rzeczy właśnie, które sprawiają, że faktycznie wiesz, że masz do czynienia z grą, która jest wyjątkowa. Ja jestem oczywiście bardzo entuzjastycznie nastawiony do tego, że to podoba mi się. No, ja widzę tam pewne takie rzeczy, które mogą denerwować, ale one są związane z tym, że jeśli po prostu ma ktoś jakąś taką chorobę natręt, że gdzieś musi coś zrobić, coś znaleźć, to może mieć problem, dlatego że w grze jest taki quest, w którym dostajesz, to jest mały spoiler, tak, ale dostajesz zdjęcia, tak? Mhm. I na podstawie tych zdjęć musisz znaleźć miejsca, w których zostały
super,
zrobione.
Super misja.
I ja znalazłem tylko jedno miejsce, bo wędrowiec taki pewien, któremu gdzieś
poradził,
tam tak poradził. I to jest wszystko. Ja to jedno tylko miejsce znalazłem. Ja nie mam pojęcia.
Ja dwa w tej chwili.
Więc właśnie.
A jest 12.
Dokładnie, ja zupełnie nie wiem, czy ja sobie z tym poradzę, czy ja po prostu przypadkiem je odnajdę, czy nie, bo one są w jakiś taki sposób oznaczone, że po prostu nie musisz, prawda, idealnie trafić, bo już z daleka, powiedzmy, znaczy nie bardzo daleka, ale jesteś w stanie określić, że aha, to jest jakieś takie miejsce specjalnie podświetlone i to jest świetne. Zresztą dużo jest takich rzeczy, które niemal odnoszą się do takiego, niemal klasyków RPG, że nie masz dokładnie określonego miejsca misji. Czasami masz, kropka wielka się świeci, tu masz coś zrobić, coś masz coś znaleźć, ale jest tak, że na przykład jest taka dziewczyna w jednej wiosce, która ci daje wskazówkę, że na szczytach tych gór coś jest i jeśli staniesz w odpowiednim momencie, miejscu i tak dalej i pójdziesz gdzieś tam w tamtą stronę, to znajdziesz coś tam. I muszę przyznać, że no zrobiłem tak, prawda, zaznaczyłem sobie, ale jak wszedłem na ten wierzchołek góry, nagle okazało się, że rozpętała się śnieżyca. Zimno mi było, oczywiście byłem zabezpieczony, bo miałem taki jakiś cieplejszy kubraczek.
O, ja jeszcze nie miałem cieplejszego, mam tylko, muszę pożywienie sobie ciepłe.
Tak, no musisz sobie papryczki nazbierać, to też jest
tak,
dobre.
Mam papryczek trochę i trzeba, właśnie, nie wspomnieliśmy o tym, że można przygotowywać potrawy, które zwiększają nam cechy na jakiś czas, czy też poprawiają odporność na różne czynniki zewnętrzne, to też jest w ogóle niesamowite, ile tych potraw można stworzyć, to jest
kosmos. Znaczy w ogóle próbowałeś stworzyć potrawy średniojadalne, bo ja próbowałem stworzyć eliksiry, bo gdzieś tam ktoś wspomniał, że jeśli rzucasz jakieś tam, nie wiem, skrzydła nietoperza, czy coś w tym stylu.
Takich nie próbowałem.
To może zrobić eliksir. No, oczywiście mi się ani razu eliksiru nie udało, tylko masz takie potrawy, które są chyba dubious się nazywają, wiesz, takie wątpliwej jakości. I one są przedstawione jako takie dania, które są wstydliwie nawet je pokazać, więc one są rozpikselizowane. Więc to jest dużo, dużo takich zabawnych smaczków. Ale to gotowanie jest niemal tak istotnie jak sama gra, można powiedzieć, bo dużo produktów znajdujesz, jakichś jabłek, jakichś surowych mięs, jakichś grzybków można zbierać, ale one same w sobie nie dają ci na przykład, nie wiem, dużych bonusów do zdrowia, ale jeśli zrobisz z nich właśnie jakiś wywar, jakąś nalewkę, to automatycznie nie tylko dodają ci dużo więcej serduszek, regenerują cię, ale też jak wspomniałeś, mogą ci dać, jeśli to jest, nie wiem, jakiś metalowy, znaczy iron shroom, czy jakieś się tak nazywa, jakieś takie grzybki właśnie, które dają ci do defensywy, no to czujesz się mocniejsze. Są takie, które ci poprawiają staminę, które ci poprawiają na przykład odporności, czy właśnie na zimno i tak dalej. No jest mnóstwo takiej bardzo ciekawej mechaniki. Ja w ogóle wszedłem na tą górę, nie wiedziałem, gdzie mam iść i tak dalej. I najlepsze, że miejsce, które odnajdziesz po tym, jak rozwikłasz tą zagadkę, taką środowiskową, w sensie znajdziesz ten punkt, nie? Te wskazówki, pokierujesz się tymi wskazówkami, wchodzisz do tej kabliczki, do tej próby i już dostajesz komunikat, że samo znalezienie tego miejsca było wystarczającą próbą. Przechodzisz po prostu na koniec korytarza i dostajesz nagrodę, prawda?
Super.
Tę kulę. Więc to jest świetnie, świetne mnóstwo takich rzeczy jest, że po prostu musisz wczytać się. Jakby no nic nie jest, prawda, od razu ci na tacy podane właśnie. I to jest ciekawe, ale z drugiej strony jak ktoś jest takim człowiekiem, który musi zawsze wszystko zrobić na 100%, to może mieć problem bez wspomagania się jakimiś poradnikami.
Może mieć ogromny problem.
Tak, bo ja na przykład, no, są takie misje, że spędziłem w jednym miejscu, nie wiem, chyba z 20 minut, krążąc w kółko dookoła jakiegoś takiego, takiej platformy, no nie, że szukałem jakiegoś przedmiotu i nie mogłem tego znaleźć. I nie wiem, prawdopodobnie platforma jest w miejscu, w którym jest zaznaczony quest, ale jednak to, co mam znaleźć, jest zupełnie gdzie indziej, nie? No i w pewnym momencie sobie odpuściłem, więc nie, skoncentruję się na innych rzeczach, może coś innego będzie ciekawego do zrobienia, tylko właśnie to jest to, że to jest tak ogromny świat, chcesz go na przełaj, prawda, jakiś przez góry zwiedzać, ale jednak warto jest czasami przynajmniej raz przejść tą główną ścieżką, czy jaką w ogóle ścieżkami, właśnie ze względu na to, że możemy kogoś spotkać po drodze, jakieś nowe, ciekawe miejsce. To ja może odkryłem może dwie czy trzy jakieś takie wioski, dwie stadniny, gdzie można, prawda, zaparkować na nasze konie. To znaczy już, prawda, jak to się mówi, nie zadomowiłem. Mam trzy konie, więc cieszę się strasznie z tego, ale zauważyłem, że po prostu konie są mało przydatne jednak. Dlatego, że koń jest świetnie, gdzieś chcesz dojechać, ale koń nie znika ci, nie resetuje się, nie wraca na przykład do stadniny, nie wejdzie ci wszędzie. I to po prawda. Prostu on ci zostaje w tym miejscu, w którym go zostawisz. I w tym momencie staje się bardzo mało przydatny, jeśli gdzieś na przykład chciałbyś właśnie sobie skrócić drogę, wejść na jakąś górę i później gdzieś poszybować. No to tego konia nie przeważ. No, w ogóle ja jestem, przyznam, chyba na bardzo wczesnym etapie, więc o tej grze już teraz tyle możemy powiedzieć, ale co dopiero jeszcze nas czeka, prawda, w tym świecie.
To jest fascynujące. Co nas jeszcze czeka? Także to jest...
Na pewno będziemy wracać do tego.
Na pewno nie, to bez dwóch zdań.
Tak powiedziałeś, to jest gra, w którą można grać i grać.
I to jest gra, no ja wiem, że za wcześnie i może się pojawią jakieś niesamowite, znaczy ja bardzo czekam na przykład na Prey i bardzo czekam na South Parka, ale w tej chwili to nie wiem, czy zrobią, że te gry zrobią na mnie takie wrażenie jak Zelda i dla mnie w tej chwili Zelda to jest absolutny numer jeden do gry roku, a mamy dopiero marzec.
Mhm. Ja się zastanawiam po prostu, czy ja w pewnym momencie się gdzieś nie zmęczę, ale to jest piękne w tym... w tego typu grać, w ogóle w Zeldzie, że ona za każdym razem, kiedy już czujesz, że jesteś zmęczony jakimś fragmentem, to właśnie coś się nowego pojawia. To na przykład, nie wiem, odkrywasz jakiś film, jakąś historię, bo to też jest ciekawe, że no masz ten świat, który jest o tyle też ciekawy, że po raz pierwszy w Zeldzie mamy dubbing, czyli słyszymy głosy tej postaci.
Tak, powiedzmy, że nie pełen, tak?
Tak, znaczy nie, no w większości przypadków to jednak jest cały czas tekst klikany, ale kluczowe postacie mają głos i z niego korzystają, więc to jest ciekawe. No, jeden film odblokowałem, ty chyba Ryszardzie, albo dwa odblokowałem, ale ty Ryszardzie przynajmniej trzy chyba masz odblokowane, gdzie na przykład Zelda przemawia, więc jakby jest parę osób, które tym swoim głosem mówią. Oczywiście Link nadal jest mrukiem, ale to tak. Już jest inna kwestia. Ale to jest niesamowite po prostu, że cały czas, jak już czujesz żadne zdanie, odkrywasz coś nowego, odkrywasz odkryłeś tą specjalną fontannę, która pozwala ci upgrade'ować zbroję.
Fontannę, które... Tak, oczywiście.
Znaczy, tak. Nie chcę zradać, co cię tam, tam spotykasz, ale to jest wszystko takie bajkowe, takie fantastyczne. No. Zobaczymy. No, ja mam nadzieję, że się nie zmęczę tym, że będę sobie robił przerwę. Prawdopodobnie ukończę tej gry przed pojawieniem się Mass Effect Andromedy, więc...
Będę a ja sobie zupełnie Mass Effecta odpuszczam, więc nie mam problemu z tym. Zupełnie jakby...
Przynajmniej do... Nie wiem, jaka jest gra, którą czekasz tak po...
Na Preya.
Ale Prey to chyba w maju, nie? Tak?
Czy... Albo kwietniu chyba jeszcze, tak mi się wydaje. Tak. Prey to jest gra, na którą bardzo, bardzo czekam. I czekam na South Parka, który został przełożony.
No, słyszałem, że ten samo to nawet może w 2018 wyjść, ale to tylko takie plotki. Więc to już jest...
Znaczy, będzie wydany w roku fiskalnym kolejnym, tak? Czyli to jest od kwietnia do marca przyszłego roku. Także to jest... Tak niefajnie trochę, no ale cóż.
Czyli generalnie można powiedzieć, Ryszardzie, że Zelda jest grą fenomenalną, Breath of the Wild.
Jest grą fenomenalną, absolutnie.
Kandydatka na grę roku. I że nie żałujemy zakupu Switcha. Znaczy ja trochę żałowałem, bo na początku to jest jednak duży wydatek. Na jedną grę to jest jednak zdecydowanie...
Ale potencjał ogromny. Jest ogromny.
Tak, 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 tak. Dokupię sobie jedną rzecz. Nie mam Amiibo. Tutaj Amiibo są w ogóle nie do dostania. Zazdroszę wszystkim moim przyjaciołom z Polski, że mają po prostu wszystkie takie, jak Rider, jak Archer, te wszystkie Amiibo, które są po prostu strasznie...
No ale na są do kupienia bez problemu.
Tak? Muszę zobaczyć, tak. No, bo nie wykorzystuję, znaczy nie korci mnie tak specjalnie, ale gdybym mógł i gdyby one były dostępne, kto wie, czy bym sobie prawda, jednej figurki nie spróbował wykorzystać, bo naprawdę fajne dodatkowe efekty są, no ale to już może innym razem. Futerał sobie dokupiłem do Switcha. Nie?
O właśnie, to ja nie mam futerału, ale chętnie bym sobie dokupił, więc napisz mi jaki, a ja sobie...
Ja mam chyba Hori, to się nazywa, Hori Nintendo Switch Tough Pouch, czyli on jest troszeczkę taki twardszy i ma pojemność na 5 kardzidży, jakieś dodatkowe rzeczy, ale naprawdę jest o tyle fajny, że ja po prostu wiedziałem, że to nie jest jakiś Gorilla Glass, prawda, ten Switch może się porysować mimo wszystko od czegokolwiek, co tam się może zetknąć z powierzchnią właśnie ekranu, więc to była pierwsza rzecz, o której pomyślałem dodatkowo i na razie to jest tyle, jeśli chodzi o zakupy. No nic, to chyba wszystko, jeśli chodzi o Breath of the Wild i o Switcha na razie. Na pewno będziemy obserwować, co się będzie pojawiać na tą konsolę i bardzo się cieszymy, że w końcu się pojawiła. Zawsze to jest jakaś taki powierzch świeżości na takim właśnie konsolowym rynku, gdzie wszystko jednak jest, tak jak wspomniałem, wyścigiem zbrojeń. A tu mamy coś nowego. Dziękuję Ci serdecznie, Ryszardzie, za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie, jak zwykle.
Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net, na stronie Ryszarda www.ryslaw.pl, Instagramie officialryslaw, Facebooku też.
Facebooku też i na jakiś angielski dla graczy, jakbyście chcieli obejrzeć. Tak, pojawiły się dwa ostatnio, więc...
Chcielibyście zobaczyć, jak konsola wygląda właśnie.
To też jest rozpakowanie, tak. I na przyszłym tygodniu będzie taka chyba pełna recenzja, mam nadzieję.
No więc zacieramy. Ja muszę przyznać, że angielski dla graczy to nie tylko jest dla graczy. Zresztą teraz chyba nawet w ostatnim odcinku dodałeś to i nie tylko, bo
tak.
Odcinek, który wydawał się być taki, że już wszystko wiemy, na przykład co możemy nowego dowiedzieć o słówku Blood. I przyznam, że to był tak interesujący odcinek, że ja sobie tylko go włączyłem, żeby sprawdzić, co tam jest. I zostałem od początku do końca, więc naprawdę
bardzo miło.
Warto. I chciałem też podziękować słuchaczom, w szczególności Grzegorzowi, Pawłowi, Sebastianowi, Krzysztofowi i Jakubowi. Tak się zebrało akurat w tym odcinku. Pamiętajcie, że możecie wesprzeć Fantasmagierię, ale o tym to na stronie. Już więcej nie zabieram czasu. Do usłyszenia za tydzień. Hej, cześć.
Na razie, hej.